Bogdan Zalewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie dnia w RMF FM. Dziękuję, że zdecydowaliście się posłuchać syntezy wydarzeń omówionych przez naszych dziennikarzy w Faktach oraz na stronie rmf24.pl. To 26 października, poniedziałek. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to nieco niższa dobowa liczba pandemiczna, choć wciąż daleko od optymizmu. Co dalej z ustawą aborcyjną? PiS nie prowadzi nad nią żadnych prac. Na razie oddaje arcytrudną kwestię życia dzieci w łonie matki w ręce ekspertów. A na ulicach niemal rewolta. Nowe dobowe dane pandemiczne w Polsce to 45 kolejnych ofiar śmiertelnych oraz 10 241 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Informacje z najnowszego raportu resortu zdrowia przytoczy Paweł Balinowski.
Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że szybko rośnie liczba zajętych respiratorów. W tej chwili podłączonych do nich jest 999 pacjentów z koronawirusem, o 52 więcej niż dzień wcześniej. Zajętych jest też prawie 12 300 covidowych łóżek. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono na Mazowszu 1654, w Małopolsce 1144 i na Śląsku 1002. Na obowiązkowej kwarantannie po kontakcie z zakażonymi jest prawie 446 tysięcy osób.
Ten tydzień może być kluczowy dla dalszego rozwoju epidemii w Polsce. Duże demonstracje w polskich miastach mogą znów drastycznie zwiększyć liczbę zakażeń, podkreśla w rozmowie z RMF FM immunolog dr Paweł Grzesiowski. A 10 241 kolejnych przypadków koronawirusa to najniższy dobowy przyrost nowych przypadków od środy, podkreśla ekspert.
Doszło do pewnego wyhamowania tego tempa, które widzieliśmy w poprzednim tygodniu, gdzie nam się podwoiła liczba przypadków w ciągu jednego tygodnia, ta dzienna. Być może zaowocowały te ograniczenia, które były wprowadzane wcześniej, bo przecież pamiętajmy, że to tak naprawdę już od dwóch tygodni, powiedzmy, taki pełzający lockdown. Ja liczę, szczerze powiedziawszy, na to, że zamknięcie szkół przyniesie tutaj wyraźny efekt spadku.
Do tematu koronawirusa powrócę w kolejnej części podcastu. Nasi dziennikarze zebrali szereg ważnych informacji z kraju i ze świata. O zaświadczeniach z sanepidu, o kwarantannie dla zakładów pracy lub ZUS-u. O masowych testach na Słowacji. Ale najpierw inna sprawa, która wywołała niemal rewolucję w Polsce. Zeszłotygodniowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Ten temat na naszej antenie pojawił się w poniedziałek już z samego rana. Poruszył go w porannej rozmowie z szefem kancelarii premiera Michałem Dworczykiem nasz dziennikarz Robert Mazurek.
Panie ministrze, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało zmieniać ustawę aborcyjną po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że aborcja w jednej z tych przesłanek jest niekonstytucyjna? Chodzi oczywiście o to, gdy płód jest zagrożony wadą no, nieodwracalną.
Tak, ta jedna przesłanka została zakwestionowana jako niezgodna z konstytucją. Pozostałe dwie przesłanki, czyli kiedy płód jest wynikiem przestępstwa, kiedy ciąża jest wynikiem przestępstwa albo kiedy zagraża życiu matki, nadal oczywiście obowiązują.
Panie ministrze, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało zmienić ustawę aborcyjną?
Tym orzeczeniem Trybunał wpisał się w dotychczasową linię orzeczniczą i wypowiedzi, czy to pana profesora Cola, czy profesora Rzeplińskiego, którzy w tej sprawie się wypowiadają.
Panie ministrze, pozwolę sobie trzeci raz zadać to pytanie. Porozumienie Gowina chce zmiany ustawy aborcyjnej. Pan poseł Piecha, były minister, też chciałby zmienić tę ustawę, chciałby ją doprecyzować. Proste pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość chciałoby zmienić ustawę aborcyjną?
Te wypowiedzi, które pan redaktor cytuje, dotyczą przede wszystkim, według mojej wiedzy, wad letalnych dzieci poczętych i to oczywiście jest bardzo ważny temat, którego nie wolno bagatelizować.
No właśnie dlatego ja nie bagatelizuję i zadaję panu pytanie po raz czwarty, a pan nie chce odpowiedzieć na to pytanie.
Wypowiedzieć się najpierw eksperci, lekarze.
Ale eksperci, lekarze badają... Nie, panie ministrze, pozwolę zauważyć, że lekarze badają konkretne przypadki, a politycy są od tego, by ustalać prawo. Ja zadałem to pytanie 4 razy, zadam pytanie po raz 5, ostatni w tej części rozmowy, ale być może będę zadawał do skutku. Panie ministrze, czy Prawo i Sprawiedliwość chciałoby zmienić ustawę aborcyjną?
W tej chwili nie ma żadnych prac nad taką zmianą legislacyjną, ale powiedziałem, tutaj nie wolno lekceważyć żadnych głosów, tyle że najpierw powinni się wypowiadać w tej sprawie eksperci, lekarze, a nie politycy.
Polecam całą rozmowę bez taryfy ulgowej. Ostry pojedynek na słowa Mazurek Dworczyk z łatwością znajdziecie na rmf24.pl. Temat w ciągu dnia nie leżał u nas odłogiem. Pałeczkę po Robercie przejęli inni nasi dziennikarze. Szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości, Ryszard Terlecki, zapowiedział spotkanie Rady Koalicji w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, według którego aborcja ze względu na ciężkie uszkodzenie płodu jest niezgodna z konstytucją. Porozumienie Jarosława Gowina wezwało do nowelizacji prawa aborcyjnego, które zawężyłoby interpretację orzeczenia. Przepisy miałyby chronić dzieci z zespołem Downa, matki miałyby jednak prawo do decyzji w przypadkach skrajnych. Patryk Michalski pytał, co na to PiS?
Zgodzi się na koalicyjne rozmowy, ale jeszcze przed ich rozpoczęciem Ryszard Terlecki sugeruje, że nie widzi pola do kompromisu.
Przewidywane jest spotkanie Rady Koalicji, ale myślę, że tu już niewiele można dyskutować. Rozstrzygnięcie Trybunału jest jednoznaczne.
Szef klubu PiS nie chciał jednoznacznie zadeklarować, czy partia rządząca zdecyduje się na nowelizację prawa aborcyjnego, ale zasugerował, że to sprawa przede wszystkim Ministerstwa Zdrowia, a nie posłów.
Myślę, że nie od tego jest Sejm, raczej minister, ale no nie wiem, zobaczymy.
Na jutrzejszym posiedzeniu Sejmu minister rodziny ma przedstawić informację, jak rząd zamierza wspierać kobiety, które po decyzji Trybunału Konstytucyjnego zostały pozbawione możliwości decydowania.
Czekamy zatem na wtorkowe ustalenia. W poniedziałek sprawa aborcji znów rozpaliła emocje na ulicach wielu polskich miast. To początek końca PiSu, mamy dość. Tak skandowali w Krakowie przeciwnicy antyaborcyjnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jak w innych miastach, protestujący blokowali tu ulice i skrzyżowania. W późnych godzinach popołudniowych nasz wóz satelitarny przystanął na Alei Krasińskiego. Oto relacja Marka Wiosło.
Samochody, tramwaje i autobusy utknęły m.in. na Alejach Trzech Wieszczów, Armii Krajowej, Konopnickiej, Nowochódzkiej czy Rondzie Matecznego. Na wielu skrzyżowaniach protestujący przechodzą przez przejścia dla pieszych, ale na większości po prostu siedzą na jezdni. Tak jest m.in. tutaj, na skrzyżowaniu z Wierzynieckiej i Kościuszki. Nieprzejezdny jest most Dębnicki, jest to około 1000 protestujących.
My jesteśmy bardzo niezadowolone z tego powodu, że właśnie pogwałcono nasze prawa w tym kraju, bo to jest początek czegoś bardzo złego. Dlatego teraz tutaj jesteśmy. Będziemy walczyć o nas i o nasze rodziny.
Kilkanaście linii autobusowych już kursuje objazdami. Przejeżdżając przez miasto można zobaczyć kolumny wolno poruszających się samochodów, których kierowcy trąbią przy każdym skrzyżowaniu. Mieszkańcy Krakowa zatrzymują się i biją im brawo. W protestach biorą udział także rowerzyści, motocykliści czy rolkarze. Wszyscy jadą swoimi trasami. Nad miastem lata policyjny śmigłowiec. Na większości skrzyżowań są patrole policji.
W miarę upływu czasu protest w Krakowie narastał. Nasz reporter Marek Wiosło wieczorem podjechał na płytę Rynku Głównego.
Tu w Krakowie protestuje około 5000 osób. Kilka grup protestujących przeszło najpierw pod siedzibę PiSu przy ulicy Retoryka, później zaś pod krakowską Kurię. Teraz protestujący spotkali się na Rynku Głównym. Jak mówią, tak dużych protestów w Krakowie dawno nie było.
Chcemy mieć wybór, żeby zadecydować, czy chcę urodzić dziecko, które być może będzie musiało umrzeć, czy wolę zakończyć to cierpienie wcześniej.
Nie godzimy na to, że nikt nie szanuje naszego zdania. Po prostu trzeba pokazać, że my się na to nie godzimy.
Wcześniej protestujący zablokowali wiele głównych skrzyżowań w mieście. Teraz większość z nich jest już przejezdnych. Jak mówią uczestnicy protestów, na ulicę będą wychodzić do skutku.
A tak protesty w Warszawie w Faktach o 19 relacjonował na żywo Grzegorz Kwolek.
Główne ronda i skrzyżowania wciąż są zablokowane, natomiast powoli zaczynają się odblokowywać boczne uliczki i rusza ruch w miejscach, gdzie odbywały się mniejsze protesty, takie jak blokada okolic Telewizji Polskiej przy ulicy Świętokrzyskiej. Protestujący przemieszczają się teraz w kilku kierunkach. Duża grupa ruszyła z ronda de Gaulle'a w kierunku Trybunału Konstytucyjnego. Część poszła przed siedzibę PiS przy Nowogrodzkiej. Są też grupy, które idą na Żoliborz przed dom prezesa PiSu. Doszło do nieprzyjemnego incydentu na Mokotowie po 17. Na skrzyżowaniu Puławskiej i Goworka kierowca BMW potrącił dwie protestujące kobiety i uciekł. Jedna z poszkodowanych trafiła na badania do szpitala. Kierowcy szuka policja.
Manifestujący blokowali także główne skrzyżowania w Poznaniu. Posłuchajcie, jak akcję przeciwników antyaborcyjnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego relacjonował w Faktach Mateusz Chłyston. Stał w ścisłym centrum stolicy Wielkopolski, na rondzie Caponiera.
Sznur aut, tramwajów i autobusów widać już na wszystkich ulicach prowadzących do ronda. Sam rondo jest zablokowane przez kilkadziesiąt aut. Do protestujących co chwilę dołączają kolejne osoby, również na pieszo, z transparentami. Co jakiś czas słychać hasła wykrzykiwane pod adresem rządu. Rondo blokuje teraz kilkaset osób.
W tym momencie, w którym zdrowie publiczne jest zagrożone, w taki sposób, tylnymi drzwiami, nie biorąc odpowiedzialności za swoje decyzje, upolitycznionym Trybunałem Konstytucyjnym przepycha takie ustawy. To nie jest na to moment. Rozmawiajmy o tym, dyskutujmy, możemy się różnić, ale to nie jest moment.
Chcielibyśmy, żeby mieli wybór, a nie żeby okazało się, że ktoś będzie za nich decydował.
Usłyszałem od obecnych na proteście. Z ronda Caponiera w Poznaniu Mateusz Chłystun.
Blokady odbywały się także w Trójmieście. Tak Kuba Kaługa opisywał je w Faktach wczesnym wieczorem.
Ze Śródmieścia Gdańska, główną arterią miasta, godzinę temu ruszył marsz. Kilka tysięcy osób idzie w kierunku katedry w Oliwie. Po drodze dołączają do nich kolejni protestujący. Do Gdyni dojeżdża już powoli kolumna samochodów, która dwie godziny temu wyruszyła sprzed Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Podobny protest samochodowy w centrum Gdyni. Jego uczestnicy blokują m.in. ulicę Władysława IV. Utrudnień można spodziewać się także na Krajowej 22 i 55 w okolicy Malborka i Sztumu. Protesty trwają także m.in. w Bytowie, Nowym Dworze Gdańskim, Wejherowie. Kolejny ma się właśnie zaczynać w Słupsku.
Wszystkie miejskie szpitale w Warszawie, które wykonywały zabiegi przerwania ciąży z powodu nieodwracalnych uszkodzeń, wad płodów, będą to robiły. Do czasu opublikowania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. To decyzja warszawskiego ratusza. W tej sprawie urzędnicy odbyli rozmowy z dyrektorami miejskich placówek, w tym szpitala bielańskiego, gdzie tuż po werdykcie sędziów dyrekcja placówki wstrzymała zabiegi. Mariusz Piekarski o argumentach władz stolicy. Czym kieruje się warszawski ratusz?
Tym, że najważniejsza jest sytuacja kobiet, które były już po wszelkich badaniach, miały decyzję lekarską i wyznaczony termin zabiegu usunięcia ciąży. Wszystkim kobietom w trudnej sytuacji nadal pomagamy. Jak długo możemy, usłyszałem w ratuszu. A władze Warszawy uznają, że dopóki nie ma publikacji wyroku Trybunału, dotąd nie obowiązuje i nie znosi przesłanki, która umożliwiała aborcję z powodu wad lub uszkodzenia płodu. Urzędnicy przekonują, że dyrekcja Szpitala Bielańskiego pospieszyła się i wyszła przed szereg, wstrzymując zabiegi już po ogłoszeniu wyroku Trybunału. To o tyle istotne, że Szpital Bielański wykonuje większość zabiegów terminacji ciąż w Warszawie i w całym regionie. Jak ustaliłem, wszyscy dyrektorzy warszawskich szpitali miejskich wykonujących dotąd zabiegi dostali informację, jakie jest stanowisko prawne władz Warszawy. A w stolicy zabiegi terminacji ciąży z powodu uszkodzenia lub nieodwracalnych wad płodu dotąd wykonywało 6 szpitali miejskich. Warszawa, Mariusz Piekarski.
Te informacje potwierdziła nam pani doktor zaproszona do popołudniowej rozmowy w RMF FM. Lekarze w szpitalu bielańskim przeprowadziliby dziś aborcję ze względu na ciężkie uszkodzenie płodu. Żaden zabieg aborcji z tej przyczyny nie został odwołany po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zakomunikowała w RMF FM dyrektor szpitala bielańskiego w Warszawie Dorota Gałczyńska-Zych.
Szpital bielański, tak jak pomagał polskim kobietom i polskim rodzinom, będzie nadal pomagał. Mam tylko nadzieję, że nie ma tutaj żadnych kruczków prawnych albo szukania tego kija, którym zawsze można uderzyć.
Dorota Gałczyńska-Zych była gościem Marcina Zaborskiego w popołudniowej rozmowie w RMF FM. Koniecznie obejrzyjcie cały wywiad naszego dziennikarza na rmf24.pl. Liczba przeszczepów nerek spadła dwukrotnie, przeszczepów wątroby o 1/3. W Światowym Dniu Donacji i Transplantacji lekarze rozkładają bezradnie ręce. Z powodu koronawirusa nie są w stanie wykonywać zabiegów na poziomie sprzed epidemii, alarmuje profesor Marta Syczewska.
Podstawową przyczyną jest brak dostępu do oddziałów intensywnej terapii. Oddziały intensywnej terapii po pierwsze prowadzą dawców, a po drugie musimy mieć zaplecze dla pacjentów po przeszczepieniu. Jak tego zaplecza nie ma albo jest ono niepewne, to oczywiście taki zabieg staje się zabiegiem dużego ryzyka i to hamuje naszą działalność. Jest to oczywiście tragiczna sytuacja, ponieważ bez zabiegu transplantacji wiadomo, że to jest wyrok dla chorego. No to jest szalenie trudny z etycznego punktu widzenia problem.
Zwraca uwagę profesor Syczewska, kierownik oddziału hepatologii i transplantacji wątroby Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Na liście pacjentów oczekujących na przeszczep wątroby jest ponad 20 osób. Pierwsi pacjenci trafili do pierwszego w Małopolsce szpitala tymczasowego w budynkach dawnego Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof przy ulicy Kopernika w Krakowie. Zakomunikował Marcin Jędrychowski, dyrektor szpitala uniwersyteckiego.
Przygotowaliśmy tą bazę, czyli ten podstawowy personel, który umożliwi potem dalsze rozwijanie. W sobotę pan wojewoda przekazał na moje ręce decyzję, zgodnie z którą zostało oddelegowanych 46 osób, to są pielęgniarki oraz ratownicy medyczni, do pracy w obrębie Centrum Urazowego. Czekamy na te osoby.
W tym krakowskim szpitalu tymczasowym ma być 200 łóżek. Skierowano tam także personel z innych placówek. W szkołach w całym kraju wprowadzono dodatkowe obostrzenia. Uczniowie z klas od 4 do 8 uczą się tylko zdalnie. Michał Dobrowicz odwiedził szkołę podstawową imienia Garibaldiego w Warszawie.
Nie byłoby z kim zostawić w domu dziecka. Jest to konieczność.
Jak mają dziadków, babcie, to co innego, nie? A tak jak my jesteśmy tu sami, to jest dla nas katastrofa.
Liczy pan, że ta nauka tutaj w budynku będzie dalej?
Że mam taką nadzieję.
Cieszysz się, że cię jednak do szkoły?
Tak, no bo wtedy zostawałam sama w domu.
Różne są opinie, no zobaczymy.
Są obawy?
Są. Tak jak chyba każdy rodzic.
Jakie wrażenie ci robi szkoła? Pusto?
No pusto, pusto. Dzieci się cieszą, bo mają więcej korytarza do zabawy.
Rodzice ucznia, który miał kontakt z osobą zakażoną, innym uczniem czy nauczycielem, nie muszą już iść na kwarantannę. To reguluje nowe rozporządzenie, które opublikowano w piątek.
Kwarantanna dotyczy tylko osoby ze styczności z osobą dodatnią, natomiast nie będzie obejmowała już współdomowników. To jest znaczne ograniczenie liczby osób, które są podane tym restrykcjom. Generalnie w dużej mierze to będzie dotyczyło właśnie szkół, ponieważ do tej pory mieliśmy taką sytuację, że z powodu jednego dodatniego ucznia w szkole często 200-300 osób było na kwarantannie. Dzisiaj, kiedy starsze roczniki już nie chodzą do szkoły, a młodsze są i ten nowy system wszedł już w życie, ta liczba osób w kwarantannie gwałtownie zmaleje.
Z szefem warmińsko-mazurskiego sanepidu Januszem Dzisko rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Koniec z papierowymi zaświadczeniami z sanepidu o kwarantannie i dostarczaniem ich do Zakładu Pracy lub ZUS-u. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma te dane pobierać z systemu EWP, gdzie sanepid umieszcza informacje o osobach kierowanych do izolacji w związku z zakażeniem koronawirusem. Procedurę zachwala Karol Jagielski z Zachodniopomorskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
To jest duże ułatwienie dla osób, które są w kwarantannie lub są objęte izolacją i jednocześnie ubiegają się o wypłatę zasiłku. Już nie muszą dostarczać decyzji sanepidu, czy to do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy do pracodawcy. Po wejściu odpowiednich zmian w przepisach, dane o kwarantannie i izolacji będziemy przekazywać przedsiębiorcom na ich profil na platformie usług elektronicznych. Na podstawie tych informacji będą mogli wypłacać pracownikom wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy, a także zasiłek opiekuńczy.
ZUS ma uzyskać dostęp do danych z Centrum E-Zdrowia w przyszłym tygodniu. Wtedy wejdzie w życie ustawa dająca zakładowi takie uprawnienia. Zniesienie zakazu handlu w niedzielę w czasie epidemii i 3 miesiące po jej zakończeniu. Taki przepis wprowadziła do ustawy antykowidowej Senacka Komisja Zdrowia. Tomasz Skory zauważył, że przepis o zniesieniu zakazu handlu wykracza poza zakres ustawy, która w czwartek wyszła z Sejmu.
Tak, i zwykle stanowi to naruszenie zasad stanowienia prawa, ale autor poprawki, senator Scheinfeld, powołał się na przepisy umożliwiające wykroczenie poza materię rozpatrywanej ustawy, jeśli przy jej rozpatrywaniu pojawia się potrzeba takiej zmiany. Tak właśnie uznało 6 senatorów, przeciwny był 1. Projekt został uzasadniony względami ekonomicznymi i potrzebą rozproszenia kolejek, jakie powstają w sklepach przed weekendami w związku z ich zamknięciem w niedzielę. Przepis o zniesieniu handlu w niedzielę miałby obowiązywać w czasie stanu epidemii i 90 dni po jego zniesieniu. Wykonując go, pracodawcy musieliby jednocześnie zapewnić pracownikom sklepów 2 wolne niedziele w miesiącu. Nad przyjęciem nowego przepisu Senat będzie głosował wieczorem.
Zajęcia karate? Dozwolone. Zajęcia taneczne w tej samej sali? Już nie, chyba że sportowo. Ćwiczenia jogi? Dopuszczalne. Aerobik w tej samej sali? Zakazane. Branża fitness razem z prawnikami przygotowała dokładne zestawienie tego, co w świetle obowiązującego prawa jest legalne, a co jest zakazane. Roi się w tym od nielogiczności i absurdów, ale przedsiębiorcy z branży fitness starają się robić, co mogą, byle tylko przetrwać. Krzysztof Brenda sprawdził, jaki branża ma plan.
Wielkie sieci fitness starają się robić co mogą, żeby przekonać rząd do wycofania się z zamknięcia siłowni i basenów. Starają się ustalić, co dokładnie jest dozwolone, a co nie. Wiele klubów stawia także na oferowanie zajęć online, przez internet. Takie wymyślanie jest konieczne, bo stawką są tysiące miejsc pracy.
Jest to dla nas priorytet, utrzymanie ludzi. Czy nas będzie na to stać? Nie wszystkich. Myślę, że część przedsiębiorców niestety będzie musiała się ze swoimi pracownikami pożegnać. Wiemy, że jest to 150 tysięcy osób w branży. Ile to będzie osób, które zostaną zwolnione? Nie wiem, 50 tysięcy. Ale to jest bardzo dużo.
Mówi właściciel jednej z sieci siłowni Maciej Kowalski. Konkretnej oferty pomocowej od rządu wciąż brak.
Większość restauratorów nie wierzy w to, że uda się w 2 tygodnie wznowić działalność. Gdy w piątek premier zapowiadał zamknięcie gastronomii na 2 tygodnie, to od razu dodał.
W przypadku, gdyby te obostrzenia nie działały, będziemy musieli dalej dokonywać głębszego zamknięcia.
To dla gastronomii jasna zapowiedź, że zamknięcie może potrwać kilka miesięcy. W związku z tym starają się na nowo ułożyć swój biznes. Krzysztof Brenda rozmawiał także z tymi przedsiębiorcami. Jaki oni mają plan na przetrwanie?
Składa się z 3 segmentów. Po pierwsze, to jest apelowanie do rządu o szybką pomoc finansową. Po drugie, to negocjowanie obniżek czynszu za najem lokali i rozmowy z bankami w sprawie obniżenia rat. Trzecia rzecz to pomysłowość.
Bardzo staramy się być otwarci, elastyczni i kreatywni w tym, co robimy w swoim podejściu, czyli oferujemy nowe produkty, półprodukty, często to są przetwory.
Byle tylko coś sprzedać na wynos albo w dostawie, tak mówi warszawski restaurator Tomasz Czudowski.
Na pewno jeżeli to potrwa dłużej, to większość restauracji będzie miała ofertę jakąś świąteczną na jedzenie, garmażerkę, nazwijmy ją w prostym słowie.
Bez tego nie ma szans na przetrwanie.
Krzysztof odmaluje nam teraz obraz całej naszej gospodarki. Przez pryzmat bankowości.
Zaczyna się druga faza ograniczania dostępu do kredytów w Polsce. Coraz więcej banków sygnalizuje, że po chwilowym rozprężeniu znowu możemy mieć zacieśnienie warunków przyznawania kredytów. To oczywiście efekt koronawirusa i nowych ograniczeń. Już mamy zamkniętych kilka branż, a będą kolejne. To zapewne przełoży się na zwolnienia i na obniżki pensji. Banki to widzą, więc zakładają, że rośnie ryzyko niespłacania kredytów, dlatego dostęp do nich jest ograniczany i widać to już nawet we wrześniowych danych Biura Informacji Kredytowej. I tak na przykład liczba udzielonych kredytów gotówkowych spadła przez rok o ponad 23%. Liczba przyznanych kart kredytowych o prawie 22%. Liczba kredytów mieszkaniowych o 5%. To zwiastuje duże, nowe problemy gospodarcze. To, co będzie działo się dalej, zależy od tego, co w czwartek lub piątek ogłosi rząd. Jeżeli liczba nowych przypadków koronawirusa nie przestanie rosnąć tak szybko jak teraz, to zamykane mają być kolejne sektory gospodarki, tak ostrzegał premier, a my możemy dostać nakaz pozostania w domach.
Znów ogromne problemy w Hucie Częstochowa. W zakładzie wstrzymano produkcję. Huta nadal nie ma też właściciela, a 2 przetargi w tej sprawie nie przyniosły rozwiązania. Marcin Buczek pytał o los pracowników.
Część osób wybiera zaległe urlopy, pozostali wykonują na terenie zakładu inne prace. Jak usłyszałem od przedstawiciela jednego ze związków zawodowych, niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu uda się jednak wznowić produkcję. Na razie do zakładu ponownie dostarczane są ciepło i energia. W połowie października sąd w Częstochowie zgodził się, aby syndyk przedłużył obecnemu dzierżawcy zakładu umowę do końca czerwca przyszłego roku. Jednocześnie firma ta deklaruje, że gotowa jest kupić częstochowską hutę, choć wcześniej, mimo 2 przetargów, sprawa nie została jednak rozstrzygnięta. Dlatego też Rada Wierzycieli zakładu zasugerowała, żeby przeprowadzić sprzedaż z wolnej ręki. Sąd może się do tego przychylić, ale może też ogłosić kolejny, 3 przetarg. Decyzja jeszcze nie zapadła.
Wracamy do tematu COVID-19. Do tymczasowego aresztu trafił 49-letni obywatel Czech, który uciekł z karetki sprzed szpitala w Tychach. Był zakażony koronawirusem. Jechał na zabieg chirurgiczny nogi, ale przed wejściem do szpitala zamówił taksówkę i chciał jechać do Katowic. Kierowca zawiózł go jednak przed komendę policji. Czech został aresztowany pod zarzutem spowodowania zagrożenia epidemiologicznego. Na Słowacji w weekend odbyło się pilotażowe koronawirusowe testowanie obywateli. W 4 gminach przebadano przeszło 137 tysięcy ludzi. U ponad 5 tysięcy wykryto zakażenie SARS-CoV-2. Jak przebiegało to badanie? Pandemiczną rzeczywistość u naszych sąsiadów z południa opisze Maciej Pałachicki.
Testowano mieszkańców 4 gmin, w których jest najwięcej zakażeń na Słowacji. Tak się składa, że wszystkie położone są niedaleko polskiej granicy. To Twardoszyn, Namiestów, Dolny Kubin, na Orawie i Bardejów. Mieli wykonywane szybkie testy tzw. antygenowe. Jak powiedział minister obrony Słowacji, który koordynował całą akcję, ma to spowodować, że zarażeni, którzy nie mają żadnych objawów, nie będą zakażać kolejnych osób. Od soboty mieszkańcy tych regionów nie mogą wychodzić z domu bez negatywnego wyniku testu na koronawirusa. W kolejne 2 weekendy władze Słowacji chcą przetestować wszystkich obywateli kraju. Rząd kupił 13 milionów testów. Każdy Słowak będzie przebadany 2 razy, a mieszkańcy Orawy i Bardejowa nawet 3.
Merowie w wielu miastach we Francji żądają jak najszybszego stworzenia przez wojsko sieci szpitali polowych. Alarmują, że coraz bardziej brakuje miejsc na oddziałach intensywnej terapii w regionach, w których druga fala epidemii koronawirusa jest największa. O pandemicznym kryzysie w kraju nad Sekwaną z Paryża Marek Gładysz.
Władze wielu francuskich miast oskarżają prezydenta Emmanuela Macrona i francuski rząd o zbytnią opieszałość w walce z epidemią koronawirusa, bo godzina policyjna wprowadzona w połowie regionów kraju nie przynosi rezultatów. Część lekarzy żąda zaostrzenia tej godziny policyjnej, inni ogłoszenia ogólnokrajowego lockdownu, bo według stworzonej przez Macrona doradczej rady naukowej sytuacja jest krytyczna. Przypomnijmy, że w ciągu doby oficjalnie odnotowano we Francji ponad 52 tysiące przypadków zakażeń, co stanowi europejski rekord. Na COVID-19 zmarło już we Francji blisko 35 tysięcy osób.
3 wiece w ciągu jednego dnia. Poniedziałek to ciężki dzień dla prezydenta Donalda Trumpa. Trudny jest dla niego finisz kampanii, w której nie jest faworytem. Wisi nad nim groźba utraty zwycięstwa, nawet w dotychczasowym bastionie republikanów w Teksasie. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
Ostatni raz kandydat demokratów na prezydenta zwyciężył tam w 1976 roku. W tym stanie jest do wzięcia aż 39 głosów elektorskich. Gdyby Biden faktycznie pokonał w Teksasie Trumpa, to byłaby to kompletna porażka republikanów. Trump wciąż tam prowadzi, ale potrzebna jest ogromna mobilizacja wyborców. Potrzebujemy, abyście walczyli o kolejne 4 lata prezydenta Donalda Trumpa w Białym Domu, apeluje wiceprezydent USA w administracji Trumpa. Zacięta walka też na Florydzie w stanie z 29 głosami elektorskimi. Tam w tej chwili jest w sondażach remis.
Polska zablokowała przyjęcie unijnego dokumentu na temat sztucznej inteligencji. Naszym władzom jako jedynym nie spodobało się użycie w tekście słowa gender. Gender to tak zwana płeć kulturowa, niezwiązana z płcią biologiczną. Argumentację rządzących polskich polityków przytoczy Katarzyna Szymańska-Burgino.
Polski ambasador przy Unii zapewnia, że Polska opowiada się za równością kobiet i mężczyzn. Tłumaczy jednak, że znaczenie gender jest niejasne. Polska martwi się, że ta niejasność oraz brak wspólnej dla krajów Unii definicji może powodować problemy semantyczne, czyli językowe. Chodzi o to, jak wyjaśniają polscy dyplomaci, że w traktatach Unii jest mowa o równości między kobietami a mężczyznami, a nie o gender. Ponieważ Warszawa zablokowała wspólne unijne stanowisko, dokument przyjęło 26 krajów bez Polski.
Więcej pieniędzy z Unii Europejskiej dla polskich naukowców i przedsiębiorców. W kończącym się właśnie unijnym programie badań i innowacji Horyzont 2020 otrzymają w sumie 660 milionów euro. O 2/3 więcej niż w poprzedniej edycji.
Z budżetu skorzystało ponad 800 polskich podmiotów. Są to uczelnie, instytuty naukowe i badawcze, przedsiębiorstwa, organizacje rządowe, pozarządowe i wiele innych podmiotów. To o połowę więcej niż w latach 2007-2013.
Polska myśl naukowa i technologiczna nabiera rozpędu. Przekonuje Katarzyna Walczyk-Matuszyk, wicedyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii, w rozmowie z naszym dziennikarzem Grzegorzem Jasińskim. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej prosi o pomoc. Organizacja prowadzi zbiórkę odzieży dla mężczyzn. Paweł Pyclik dopytał, do kogo trafi to wsparcie.
Do bezdomnych korzystających z łaźni. Jesień i zima mogą być dla nich szczególnie trudne. Przez koronawirusa i obostrzenia noclegownie będą mogły przyjąć mniej osób niż w latach ubiegłych. Dlatego Caritas wznowiła akcję Serce w skarpetkach.
Te skarpetki są tylko symbolem, bo tak naprawdę potrzebujemy kompletu odzieży, czapek, trochę bielizny męskiej, buty. To są rzeczy, które na pewno nam się bardzo, bardzo przydadzą i śpiwory, ale też ciepłe kurtki, szaliki. To może być coś, co będzie warte życie drugiego człowieka.
Mówił Paweł Trawka, rzecznik prasowy wrocławskiej Caritas. Dary są przyjmowane przy ulicy Katedralnej 7 we Wrocławiu. Można je też wysyłać lub przekazać pieniądze na ich zakup.
Bardzo wiele, coraz więcej problemów pojawiło się ostatnio w naszym kraju. Spróbujmy choć na moment od nich odpocząć. Malwina Zaborowska z redakcji kulturalnej RMF FM ma intrygującą propozycję dla tych, którzy lubią teatr i zagadki.
Teatr Śląski w Katowicach przygotował niespodziankę z okazji 113 urodzin. Udostępnił w sieci bezpłatną interaktywną grę zatytułowaną Sztuczka. To opowieść o tajemniczej kobiecie Małgorzacie. Gracz na podstawie urywków dostępnych informacji, zdjęć i zapisków tworzy obraz tego, kim była naprawdę bohaterka, co łączyło ją z teatrem oraz z postaciami, które poznajemy podczas oglądania nagrań. Każdy gracz układa swoją opowieść i od jego indywidualnych wyborów zależy późniejsza interpretacja wydarzeń. Sztuczka jest dostępna pod adresem www.grateatralna.pl. W sieci można oglądać także spektakle krakowskiego teatru Komedia. Wśród nich jest komedia zatytułowana Wiagra i chryzantemy.
Opowieść o Primadonnie i nieokrzesanym kamieniarzu. Mówi się, że od miłości do nienawiści tylko jeden krok. A jak jest z drugą stronę? Przekonajcie się na KTK Online.
Mówi Anna Stasia-Kapelska z krakowskiego Teatru Komedia. Na jego stronie znajdziecie też inne spektakle, m.in. komedię Baby Blues i Małżeństwo we Frankach. Jeszcze na koniec coś dla wielbicieli książek. Najpopularniejszy współczesny japoński pisarz Haruki Murakami wydał nowy zbiór opowiadań. Książka nosi tytuł Pierwsza osoba liczby pojedynczej. Czytelnicy znajdą tu znane motywy twórczości Murakamiego. Rozważania o muzyce, miłości oraz sensie życia. Premiera w polskich księgarniach już 12 listopada.
Kiedy dobierałem relacje i fragmenty rozmów przygotowane przez naszych dziennikarzy w poniedziałek 26 października, przypomniał mi się cytat z powieści Harukiego Murakamiego. Wydaje nam się tylko, że wybieramy, ale w rzeczywistości niczego nie wybieramy. Może to jest wszystko z góry ustalone? A my pewnie tylko udajemy, że wybieramy. Tyle Murakami. Ja jednego jestem pewien. Wybór należy do Was. Czy będziecie we wtorek słuchać podsumowania dnia w RMF FM? Ja, Bogdan Zalewski, zapraszam Was w każdym razie na kolejny podcast. Dziękuję bardzo. Bądźcie zdrowi.